Jest sobota, minęła 14.08. Zapraszamy na nasz regionalny magazyn kulturalny.
Kulturalne Lubuskie.
Hubert Pietroński, który audycję realizuje, i Janusz Młyński przy mikrofonie. Kłaniamy się Państwu nisko. Dzisiaj będziemy mówić między innymi o rozpoczętym w miniony czwartek w Zielonej Górze Cozy Film Festival. Będziemy gośćmi na urodzinach znanego wielu Lubuszanom Zbigniewa Czarnucha, twórcy legendarnego szczepu harcerskiego Makusyny. Z rozmowy z Beatą Patrycją Klary dowiemy się, z czego i jak żyją literaci. Wysłuchamy też drugiej części wspomnień o Michale Kasiowie, nieżyjącym już, a kiedyś bardzo znanym literacie, prozaiku, znawcy twórczości radiowej. A muzycznie będzie nam towarzyszyć gatunek, który zwykliśmy nazywać poezją śpiewaną, a do tej krainy łagodności w zgoła niełagodnych sposób zabierze nas na początek Grzegorz Turnał. W miniony czwartek ruszyła szósta edycja festiwalu imienia Macieja Kozłowskiego Cozy Film Festival, którego głównym organizatorem jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna imienia Norwida w Zielonej Górze. O programie festiwalu rozmawiałem wczoraj z dyrektorem organizacyjnym festiwalu Anną Polus oraz jego dyrektorem artystycznym Andrzejem Bukiem.
Program naszego festiwalu jest bardzo bogaty, jak każdego roku, bo mnóstwo filmów, wiele cykli tematycznych. Jak co roku zaprosiliśmy księdza profesora Dragułę, który w swoim cyklu filmowym będzie opowiadał o ważnych sprawach, o sprawach wiary, religii. I w tym roku opowie nam o tym, jak ma się ta sprawa w zachodniej Europie, dokładnie we Francji i w Belgii. Spotkania z filmami księdza profesora Dragułę zawsze się cieszyły dużą popularnością. Będzie także kino niemieckie, jako że od lat, właściwie od pierwszej edycji festiwalu, współpracujemy z festiwalem po drugiej stronie granicy, Scorbus Film Festival. Spektakle teatralne, gwiazdy, w tym Mariano Pania, Mikołaj Grabowski, Irena Jun, uznane postacie teatru polskiego. A do tego jeszcze takie nietypowe miejsca, gdzie będą odbywać się projekcje i spektakle. No przede wszystkim będzie to sala imienia Koniusza, którą nazywamy Kinem Norwid w Zielonogórskiej Bibliotece. Tu będzie odbywać się szereg projekcji i spektakle teatralne. Będzie to sala projekcyjna w Mediatece naszej biblioteki. Ponadto oczywiście namiot, bo większość spotkań będzie odbywać się w namiocie, spotkań z artystami, z gwiazdami. W tym roku namiot będzie usytuowany przy Filharmonii Zielonogórskiej. Tak więc nawet ci, którzy przyjadą na winobranie, będą mogli być obserwatorami tych spotkań, które zaplanowaliśmy w namiocie. Tak więc zapowiada się ten program bardzo bogato, aczkolwiek wiemy, że ten rok jest bardzo nietypowy. Ten rok jest trudny, ten rok jest inny z uwagi na trwającą epidemię. My oczywiście wszystkie wydarzenia realizujemy w tak zwanym reżimie sanitarnym, czyli mamy szczegółowe procedury, które będą dotyczyć osób uczestniczących w naszych wydarzeniach. Będzie obowiązywało mierzenie temperatury, dezynfekcja rąk oraz oczywiście odległości. Festiwal wywodzi się z Kargowej, miejsca urodzenia Maćka Kozłowskiego i tego miejsca, z którym był związany, ale ze względu na to, że ten festiwal robi się coraz większy, coraz bogatszy, coraz być może nawet atrakcyjniejszy, festiwal przywędrował do Zielonej Góry, ale nie tylko jesteśmy w Zielonej Górze, jesteśmy w tym roku również w Żarach, tak jak od lat. I tam też kilka interesujących i projekcji, i spektakli, a także miejsca nietypowe, bo na przykład muszla w parku koncertowym, poza tym pomieszczenia Żarskiego Domu Kultury. Gala festiwalowa, jako że festiwal jest także konkursem, więc gala z wręczeniem nagród, odbędzie się też dzięki uprzejmości właściciela Pałacu Wichlice w Pałacu Wichlice. I będzie tam właśnie ta część, podczas której wręczymy nagrody, będziemy honorować wszystkich gości, będziemy także świadkami interesującego wydarzenia kulturalnego, bo będzie to koncert piosenek Koena w wykonaniu Wojciecha Skibińskiego i Krzysztofa Taraszki z Teatru Słowackiego w Krakowie.
Co w programie w tych trzech częściach, teatralnej, filmowej oraz tej poświęconej książce, pańskim zdaniem jest najbardziej godne polecenia? Które imprezy festiwalowe wyróżniłby pan?
W tym roku na przykład, bo mamy ścieżki tematyczne, jeżeli chodzi o film. To nie są przypadkowe tematy, bo festiwal zajmuje się rolami drugoplanowymi, bo takie role grał głównie Kozłowski Maciek. Festiwal zajmuje się gatunkiem, który on uprawiał, czyli tak jak wspomniałem, kino akcji, czy kryminał, film gangsterski. W tym roku akurat udało mi się wyłuskać kilka pozycji filmowych z ostatniego roku, półtora roku, które w Polsce powstały znakomitymi rolami aktorskimi i stąd też to jest cykl bardzo ciekawy, który z przyjemnością polecam. Natomiast innym cyklem jest, a propos tych ról drugoplanowych, jest taka ścieżka autorska, którą zaproponowałem takiemu młodemu, w każdym razie krytykowi młodszego pokolenia, Łukaszowi Maciejskiemu. I Łukasz też tam wybrał kilka znakomitych, ciekawych ról. Te pięć osób, które zostały jakby wyłuskane jako ciekawe role drugoplanowe, pojawią się na festiwalu. Są to często aktorzy już bardzo znani, ale też jest ten mechanizm, że znamy ich, przynajmniej publiczność zna ich tylko z twarzy. Jeżeli chodzi o teatr, to tutaj no, są pokazy mistrzowskie, prawda? Bo mówimy o takich nazwiskach jak Andrzej Seweryn, który co prawda wystąpi w Postscriptum, czyli nie w tych głównych dniach festiwalowych, bo na skutek zmiany terminu festiwalu, no akurat w tym nowym terminie nie będzie mógł przybyć. Będzie Irena Jun, bal w operze, ale będzie no, kultowa postać, czyli Mikołaj Grabowski. I tak dalej, i tak dalej. Tu szczególnie polecam te pokazy, bo one pokazują to, co w teatrze tak naprawdę jest najistotniejsze, czyli aktor, jego umiejętność, jego warsztat. Będziemy oczywiście też rozmawiać, będzie takie sytuacje też będą około teatralne, jak czytelnia dramatu i czytanie najnowszego tekstu wspomnianej Iwony Kusiak, Wygnacja, czy też z aktorami, ale też z drugiej strony po raz drugi nasz salon, który biblioteka co miesiąc proponuje, wymyśliłem sobie, że będziemy czytać taki tekst, który się, właściwie to zbiór tekstów wybranych przez córkę Tadeusza Konwickiego, wybitnego prozaika nieżyjącego, Kot Iwan z domu Iwaszkiewicz. I na tyle jest to tekst ciekawy, że postanowiłem poprosić Zdzisława Wardejna, żeby tak jak w zeszłym roku przygotował czytanie Chłaski. Więc tego typu rzeczy jest bardzo dużo.
Obok Biblioteki Norwida organizatorami festiwalu są Lubuskie Stowarzyszenie Miłośników Działań Kulturalnych Debiut, Stowarzyszenie Kozi Film Festival oraz Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zbigniew Czarnuch niedawno obchodził swoje 90. urodziny. Jest historykiem, regionalistą, pedagogiem, laureatem wielu nagród i odznaczeń. Przed laty jako harcerz założył w Zielonej Górze słynny szczep Makusyny imienia Kornela Makuszyńskiego. 25 lat temu utworzył w Witnicy park drogowskazów i słupów milowych cywilizacji. I to właśnie w tym miejscu zorganizowano uroczystości urodzinowe. Goście przybyli z różnych stron Polski, a także z zagranicy. Ze Zbigniewem Czarnuchem i jego podopiecznymi rozmawiała Izabela Patek.
Jesteśmy w Parku Drogowskazów.
Grażyna Aloksa z Towarzystwa Przyjaciół Witnicy.
Odszukajcie Państwo ścieżkę, która składa się z cegieł, z witnickiej cegielni, połączonych z kostką bazaltową, która jest tutaj ze względu na to, że przez Witnicę przebiegała trasa między Berlinem a Królewcem. I to są kostki ze ścieżki, historycznej ścieżki, która odgradzała wozy, które jechały tą drogą i wskazywała rowerzystom, że właśnie po tej drodze powinni bezpiecznie sobie przejechać. Kostka bazaltowa i zaprowadzi nas do właśnie dziś odsłoniętego eksponatu poświęconego Zbyszkowi Czarnuchowi. Oczywiście każdy, kto tutaj przyjedzie, będzie mógł sobie odczytać ten napis, ale najważniejsze to, że Zbyszek Czarnuch wymyślił ten park i tak naprawdę doprowadził do tego, że to miejsce, które powstało w jego głowie, to od lat kojarzy się chyba już wszystkim z Witnicą i z miejscem, które symbolizuje Witnicę w historii Europy. I takie refleksje na temat naszej drogi, życia, no i wszystkiego, co się z drogą wiąże.
Przyjechaliśmy z Zielonej Góry, jesteśmy z zielonogórskich Makusynów. W
tej chwili zwanych makubygami.
Ewa Duma, harcerka z drużyny makusynów, do niedawna kronikarz Zielonej Góry.
Bo w stosownym wieku jesteśmy, przyjechaliśmy uczcić jubileusz 90-lecia urodzin Zbigniewa Czarnucha. Wprawdzie mnie nie uczył, bo jestem jedną z najmłodszych tutaj obecnych. Pamiętam doskonale nasze zbiórki, na które Czarnuch przychodził i zawsze mile będę wspominać gawędy, w których były zawsze jakieś mądrości. Ja tak zaczęłam spisywać parę lat temu właśnie takie wspomnienia z makusynów. Może kiedyś je skończę, ale to jest niekończąca się historia, ponieważ ciągle rosną nowe fragmenty. I kiedyś jedna z koleżanek, czytając to, bo między innymi napisałam, że mam coś takiego, że lubię mieć poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Koleżanka z makusynów, czytając to, mówi: o rany, ja też. Inna koleżanka też mi to powiedziała i doszłyśmy wspólnie do wniosku, że jednak nauczyłyśmy się tego w makusynach, że jeśli robota, to robota dobra, tak, a nie odkładanie, bo nawet niekiedy się nie chce, odkładamy to, a potem ciągle to męczy, ale jak się to już zrobi, no to hurra.
Na każdego z nas miał wpływ ogromny.
Wojciech Janka, makusyn.
Ja byłem przez kolegów widziany jako humanista, ale kończyłem politechnikę i właściwie przez lata zarządzałem ludźmi i nauka zarządzania miała swój początek w makusynach. Tak jak byli koledzy ukierunkowani i utalentowani w takich dziedzinach artystycznych, wielu to są ludzie o światowych nazwiskach, tak na przykład ja osobiście, ponieważ talentu specjalnego artystycznego nie miałem, no to byłem tym, który organizował pracę albo działania innych. Byłem przez lata drużynowym na różnych poziomach i właściwie ten zawód do dzisiaj uprawiam, tego drużynowego. Właśnie do dzisiaj jestem harcerzem i to nie zawsze pomaga w życiu, a szczególnie teraz, kiedy w tych nowych czasach to życie ma taki charakter bardziej komercyjny, a my jednak byliśmy bardziej ideowi, to przekazuję to synom. Widzę, że synowie też przyjęli tą filozofię. Dla nich nie jest jakby najważniejsze mieć, ważniejsze jest być. To jedno z tych takich głównych przesłań. Ukierunkowało mnie do dzisiaj, a dzisiaj już, tak jak tutaj jesteśmy wszyscy, mamy 70 lat, to już też możemy uważać się za osoby i spełnione, i dojrzałe.
To długa historia, ale makusyny to szczep harcerski imieniem Kornela Makuszyńskiego, który działał przy szkole na ulicy Chopina. To była stosunkowo na tamten czas dość nowa szkoła, natomiast Czarnuch do Zielonej Góry przyjechał w 1956 roku i w innej szkole jakby się zawiązka makusynów nawiązała. Początkowo byli to sami chłopcy, także dziewczyny dołączyły później. Dziewczyny nazywano makówkami.
Dla mnie to było wielkie przeżycie, jak mogłem zostać makusynem, a było to już ponad 60 lat temu, czyli troszeczkę czasu minęło.
Ryszard Wojciechowski, harcerz z drużyny makusynów.
Ja urodziłem się i wczesne dzieciństwo spędziłem w takiej dzielnicy, że gdybym tam do końca życia został, to nie wiadomo, co by było. A drużyna pozwoliła mi przybywać właśnie w towarzystwie tak wspaniałych ludzi, jak tutaj moi koledzy, jak artyści wielcy. Czarnuch stworzył w pewnym momencie taką ideę, że wybierał w poszczególnych dzielnicach tak zwanych wdzierajów podwórkowych. Takich, których tam nazywali łobuzami, ale mieli wpływ dominujący na to swoje tam podwórko. I wokół tego tworzyły się tak zwane harcówki i to życie takie dziecięco-młodzieżowe wokół tego się rozwijało. No, żal mi teraz tych dzieci, którzy nie mają czegoś takiego, jak my mieliśmy. On był, Czarnuch, zawsze był pedagogiem, wychowawcą. Ja też w swoim życiu byłem nauczycielem, ale nigdy nie czułem się pedagogiem, wychowawcą. Do Czarnucha zawsze można było przyjść i porozmawiać, a on zawsze przepytał, a jaką książkę ostatnio czytałeś, a to, a tamto, tak pociągnął, trochę mobilizował, żeby robić coś więcej niż to, co mnie tam się podoba, tylko zawsze pchał do przodu. Także jestem mu niezmiernie wdzięczny.
Każdy z nas ma swoje wspomnienia, swoje doświadczenia.
Zdzisław Wit z drużyny Makusynów.
Buszkowi zawdzięczam, każdy z nas coś zawdzięcza, myślę, zawdzięczam wszystko. Zawdzięczam to, że w pewnym momencie, kiedy mi się w życie młodemu człowiekowi w życiu noga powinęła, on wyciągnął rękę odważnie. Dzięki niemu skończyłem studia, dzięki niemu dokonałem wyboru zawodowego. Całe życie byłem dziennikarzem. Także oczywiście ogrom zobowiązań wobec Zbyszka, ale przede wszystkim najważniejsze jest to, że jakby na to nie mówić, może to zabrzmi bardzo ogólnolotnie w tym momencie i może nawet niewiarygodnie dla niektórych, ale jak dla mnie Zbyszek jest drogowskazem przez całe życie. Pewne zakodowane wartości, które przekazał nie werbalnie, nie wprost, nie jakoś łopatologicznie, ale metodą swojego kontaktu z nami, sprawiły, że ja dzisiaj wielokrotnie zdarza mi się łapać na tym, a co by mistrz powiedział. Jeśli odpowiedź jest na tak, to znaczy, że dobrze zapamiętałem te jego nauki.
Nagranie archiwalne z roku 2010.
Pomysł był niesłychanie prosty i odpowiadał na istotne zapotrzebowanie. Jego prostota polegała na tym, że oparty był na pomyśle drogi. Więc można było taką rzecz w każdej miejscowości zainstalować. Drogi, które łączy nas ze światem, podkreśla egoistyczne, narodowe spojrzenie na dzieje, a szerokie. A po drugie, związane to było z tym, że trzeba było ratować obiekty, które zachowały się jeszcze, a były zagrożone złom, zniszczeniem obiekty, które opowiadają o historii tej ziemi w formie znaków kamiennych, metalowych i innych. To nie miałem obaw, że coś takiego się może zdarzyć. Kolekcja jest zbudowana na zasadzie trzech zbiorów. Zbiór obiektów związanych z tak zwaną kulturą drogi, czyli to wszystko, co jest wygodne dla podróżującego, może dowiedzieć się, jaka to miejscowość, ile kilometrów, ile mil i obiekty inne z tym związane, czyli ciało informacyjne. I tu mamy wiele bardzo interesujących rzeczy. Poza obiektami zabytkowymi, oryginalnymi są instalacje, rekonstrukcje. Osobliwość Słupa Konickiego polega na tym, że tam jest taki napis ciekawy. Jest to znak drogi i sprawiedliwości. W tym tekście jest o tym mowa. Znak drogi, bo połowy drogi, a sprawiedliwości, bo szukaj człowieku w sytuacjach kłopotliwych w życiu środka. Szukaj środka, nie bądź skrajny. To zainspirowało mnie do zainstalowania obiektu, który nosi nazwę Rozstaje Moralnych Wyborów. Jest to taki drogowskaz pokazujący rozmaite możliwości tych codziennych naszych wyborów życiowych. Z nimi być, mieć, oszczędzać, prowadzić tryb życia hulaszczy. A na górze, na tym drogowskazie, w razie moralnych wyborów jest koło ze znakami, symbolami wyznań, światopoglądów, partyjnych znaków i tak dalej. Z tablicą na dole informującą, pod którym z tych znaków ludzie mogą się czuć najbezpieczniej. I to jest właśnie pytanie, które tam ta tablica pomaga. Jest tak zwana przestrzeń refleksji.
Zbyszek i inspiruje i potrafi natchnąć, a jeżeli nie, to i potrafi przymusić do tego, żeby działać tak, jak on to sobie wymyślił i zamarzył. Zbyszek jest pasjonatem, więc zaraża swoimi pomysłami wielu ludzi, ale muszę powiedzieć, że taką cechą, którą bym mu przypisała, to jest niezależność. Zawsze pod wiatr i to mu daje skrzydeł. On zawsze idzie jak gdyby pod wiatr.
100 lat, 100 lat, niech żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam, niech żyje nam.
Kulturalne Lubuskie.
Beata Patrycja Klary, poetka i recenzentka, którą znają Państwo z naszej anteny, z recenzji książek w audycji Izabeli Patek, Biblioteka Radia Zachód, tworzy od wielu lat. Ma w swoim dorobku dwukrotnie lubuski Wawrzyn Literacki. Beata Patrycja Klary aktualnie pracuje nad dwiema książkami. Pierwsza z nich to Muma, poradnik dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, a druga to zbiór wierszy dla dzieci zatytułowany Aniołki i ich niebieskie tobołki. Beata Patrycja Klary opowiedziała Izabeli Patek o tym, jak żyje się i pracuje literatom na co dzień.
Beata Patrycja Klary z zawodu literat.
Tak, myślę, że to jest dobre określenie, bo wszelkie pisarstwo, jakie na co dzień uprawiam, w tym pojęciu się przecież mieści.
Słuchacze radia znają Cię przede wszystkim z naszych rozmów o książkach, z rozmów o prozie, choć niedawno również z dywagacji na temat poezji. Co Tobie jest bliższe, proza czy poezja, czy też może formy krytyczno-literackie?
Trudno jest mi to rozdzielić. Na pewno uprawiam proezję, czyli bardzo ze sobą związaną stricte poezję z prozaicznym zapisem. Recenzji moich powstaje sporo, ale są także i felietony. Przecież powstał cykl opowiadań, powstały bajki dla dzieci, więc te formy są najróżniejsze. Najczęściej mówią, że jestem poetką. Nie lubię określenia damskiego, więc wolę określenie poeta, ale jednak tak dużo pracuję z językiem i z pisaniem niezwiązanym z poezją, że określenie literat bardzo mi odpowiada.
Czym na co dzień zajmuje się literat? Komuś z boku mogłoby się wydawać, że literat ma bardzo miłe życie, czyta sobie książki, czasami coś napisze, a co poza tym robi?
To zależy. To zależy, jaki to jest literat i czy ma podpisany dobry kontrakt z wydawcą na powieść lub cykl powieści. Słyszeliśmy ostatnio o tym, jak Michał Witkowski najprawdopodobniej otrzymał 500 000 zaliczki na książkę. Może na kilka książek, to jest nieważne, ale on jest w stanie 3 lata pracować nad książką za ową zaliczkę i wtedy nie musi popełniać niczego innego, tylko zbiera materiały do powieści. Natomiast jeśli nie jest się powieściopisarzem, to troszeczkę inaczej sytuacja wygląda. Ja zajmuję się wszystkim, co jest związane z językiem, więc to są najróżniejsze sprawy, tak zwane usługi okołopisarskie, zarówno projekty książek, czyli merytoryczny wybór wierszy innych autorów i przygotowywanie poetyckiego projektu, czasem korekta tekstów, opracowania dla wydawnictw, choćby cyklu interpretacji lektur szkolnych dla wydawnictwa Literat. To są recenzje, one są płatne za wierszówki. Na stałe współpracuję przecież z Elewatorem, z Toposem, z Migotaniami, dorywczo z innymi periodykami typu Nowe Zagłębie. Mam swoją stałą rubrykę na warsztacie Siostry Konsumaty w jednym z pism, więc no jest tego sporo i od dnia zależy, co akurat muszę napisać, bo zamówiona recenzja cały czas gdzieś w głowie się kołacze. Jest wiadomo, że trzeba się z tej książki rozliczyć. Jest wiele możliwości.
Recenzja powinna być obiektywna. Powinny być w niej zawarte zarówno pozytywy, jak i negatywy. Czy zawsze udaje się powiedzieć szczerze o tym, co naprawdę recenzent myśli o danym utworze?
To zależy, czy mówimy o recenzji, czy o omówieniu książki. Omówienie książki najczęściej polega na tym, że mówię, ta książka mi się podoba lub nie, i argumentuję. Natomiast recenzja musi za sobą nieść pewien zasób technicznych omówień i może mi się książka naprawdę nie podobać, a może być wartościowa i godna polecenia. Może nie być tak zwaną moją poetyką i nie trafiać do mnie ze względu na któryś z elementów, ale formalnie patrząc, może być to bardzo dobre dzieło literackie.
Jak wygląda Twój dzień? Bo potocznie uważa się, że artyści, literaci to ludzie, którym żyje się miło, łatwo i przyjemnie. Spędzają czas na patrzeniu na ptaszki, chmurki, spacerują i od czasu do czasu coś napiszą. Czy twój dzień jest podobny do tego właśnie stereotypu życia twórcy?
Nie walczyłabym z przekonaniem, że żyje mi się miło i przyjemnie, bo tak, bo żyje mi się miło i przyjemnie, acz nie zawsze łatwo. Miło i przyjemnie nie wyklucza faktu, że muszę pracować, muszę. Uwielbiam to robić, bo robię w końcu to, co kocham. Kiedy zwolniłam się z etatu i pracy w bibliotece, podjęłam decyzję, że całkowicie będę trzymała się pisania i z niego się utrzymywała. Jak wygląda dzień? Najróżniej, bo przecież jeśli prowadzę warsztaty literackie dla młodzieży czy dorosłych, to zazwyczaj muszę wyjechać z mojego miasta, udać się w Polskę, tam przebywać 2-3 dni i pracować z warsztatowcami. Jeśli jestem jurorem konkursu, to zdarza się tak, że muszę od rana do wieczora siedzieć i czytać zestawy. Zestawów jest bodajże na przykład czasami 400, po 4-5 wierszy w środku. Więc te tysiące tekstów trzeba przerzucić, więc wtedy nie ma mowy już o niczym innym, jak o tylko i wyłącznie czytaniu. Kiedy są zamówione na określony termin recenzje, to też przysiada się na kilka godzin nad tym konkretnym tekstem i wtedy nie ma czasu na własną twórczość. A moja własna twórczość dopada mnie najróżniej. Bywa czasami, że w nocy, bywa, że trzeba przysiąść i jakiś problem z siebie wyrzucić, bo ja tak to nazywam, że moje pisanie to są wrzody, które ja przecinam i dzięki temu jest jakaś ulga, a na papierze pojawia się tekst. To nie można określić kiedy i w jakich godzinach to nastąpi. Ale praca literata jest wtedy tylko efektywna, kiedy jesteśmy sobie w stanie sami narzucić pewien cykl, swój własny harmonogram. W zależności od tego, jakie są prace do wykonania, trzeba sobie to rozpisywać i trzeba to planować, bo jeśli byśmy cały czas chodzili w chmurki, patrzyli na piękne słoneczko i słuchali, jak ptaki pięknie ćwierkają, no to później gorzej by było z funduszami. Także jednak jakiś bicz nad sobą się ma i w którymś momencie zabiera się ostro do pracy.
Ile godzin na dobę pracuje literat? Przeciętny człowiek pracuje 8 godzin dziennie tylko przez 5 dni w tygodniu. Są jednak zawody, które wymagają zupełnie innego nastawienia do pracy, że nie można o określonej godzinie zakończyć pracy, chociaż jest jeszcze wiele do zrobienia, chociaż dzieło, nad którym pracujemy, jest do wykonania, choćby to miało być na przykład urzędnicze sprawozdanie, ale urzędnik kończy o 15:00, wraca do domu. A literat?
Jeśli jest do wykonania korekta, jeśli jest do wykonania projekt poetycki, to tak samo rano przysiadam i te ileś godzin muszę nad tym pracować, ale wiadomo, że mózg się męczy, ta kreatywność spada, więc też muszą być przerwy. W ramach tej pracy są w moim przypadku wyjazdy na festiwale literackie, na promocję własnych książek. Jest ten piękny dla mnie element, że nie jestem przywiązana do stołka 8 godzin, jeśli tego dnia nie mam na to ochoty, ale innego razu trzeba przysiąść nad pisaniem godzin nawet więcej i prostować się co chwilę i narzekać na to, że kręgosłup boli, ale trzeba pisać.
Czy poeci, pisarze, literaci nadal są tak biedni jak kiedyś? Pamiętamy historię życia na przykład Cypriana Kamila Norwida, który umarł w nieprawdopodobnej biedzie, wręcz nędzy. Poeci często chorowali przed laty na gruźlicę, co wówczas wynikało z tego, że żyli w bardzo złych warunkach, byli niedożywieni. Czy dzisiejsi poeci też bywają biedni i trudno im się żyje?
Oczywiście tak, gdyby zakładać, że mieliby utrzymać się tylko z tej swojej poezji, a nawet z prozy, gdzie za napisanie książki średnio pisarz otrzymuje 6 000 złotych i jakieś po jednej złotówce tantiemy od sprzedanego egzemplarza, to z tego utrzymać się niespecjalnie można. Właściwie najlepiej jest, kiedy literat ma posadę w redakcji dobrego pisma literackiego, no ale ta posada wymaga wtedy rzeczywiście jakiejś pracy etatowej kosztem pewnie czasu na własną twórczość. Jeśli ktoś zakłada, że będzie utrzymywał się tylko i wyłącznie z samego pisania dzieł, czyli poezji i prozy, to niech zapomni o byciu literatem. Ale można sobie poradzić, jeśli się wykonuje wszystkie usługi okołopisarskie. Wtedy jak najbardziej tak, bo tych możliwości jest ogromnie dużo, choćby cykle wywiadów i później ich publikacje i najróżniejsze inne rzeczy, które stricte z pisaniem są związane.
Spotykamy się w twoim mieszkaniu w bloku na 7 piętrze. W tym pokoju, w którym siedzimy, jest ogromnie dużo książek. Czy stawiasz sobie zadanie, żeby wszystkie te dzieła przeczytać, czy wybierasz te, które cię interesują?
Ale ja mam w domu tylko książki, które już przeczytałam, bo bez sensu byłoby mieć książki nieprzeczytane. No chyba, że myślimy o 16-tomowej encyklopedii. To rzeczywiście od deski do deski nie. W ogóle nie mam zwyczaju gromadzenia książek i ten ogrom książek w moim domu zawsze mnie zaskakuje. Ja przecież książek bardzo dużo rozdaję. W literackich potyczkach, na turnieju jednego wiersza. Poeci otrzymują zawsze mnóstwo świetnych książek, które ja natomiast otrzymuję do recenzji od wydawnictw. I to nie ma u mnie gromadzenia, a jednak ciągle jest ich wiele, ponieważ co chwilę nowe książki są mi potrzebne. Bo ja nie ukrywam, że jest tak, że w jakiś sposób moje pisanie rodzi się z pisania innych. Raczej zakorzeniona jestem wśród tego, co też inni napisali. Jest to moja taka wspólnota.
Na twoim biurku stoi maszyna do pisania. Czy używasz jej, czy to tylko taki gadżet staromodny, który ma pokazać nam, że jesteśmy w pokoju osoby tworzącej?
Z jednej strony jest to piękna ozdoba, jak najbardziej, ale popełniłam parę kartek tekstu pisanego rzeczywiście na tej maszynie. Oczywiście wcześniej uczyłam się w liceum ekonomicznym biegłego maszynopisania i umiem pisać na maszynie bez patrzenia na nią, także to jest zaleta. Natomiast tu w domu to już rzeczywiście komputer jest współczesną maszyną do pisania.
Dokąd po tym naszym spotkaniu się wybiera literat?
Literat ma dzisiaj do wykonania dużą recenzję, 1000 znaków, to jak wiadomo jest sporo tekstu. Muszę to dzisiaj napisać i dzisiaj wydawcy odesłać. Literka po literce przejrzeć, czytam do końca, wszystko jest tak jak powinno, więc duże wyzwania przede mną.
Górną wargą czytał pismo Braille'a, był niewidomy, nie miał rąk. Wykształcenie zakończone obroną pracy doktorskiej zdobył będąc już osobą niepełnosprawną. Kiedyś znany w całej Polsce, obecnie pamiętany jedynie przez najbliższą rodzinę, współpracowników i przyjaciół. Michał Kaziów. Jego postać próbuje ocalić od zapomnienia Robert Rudiak, autor publikacji Fenomen Michała Kaziowa, monografia. W Zielonogórskiej Bibliotece Norwida tego znanego niegdyś autora wraz z Robertem Rudiakiem wspominał Alfred Siatecki w ramach wspólnego cyklu Biblioteki Norwida i Zielonogórskiego Ośrodka Kultury z książką na leżaku Lata mus wszelakich. Za chwilę druga część relacji z arcyciekawego spotkania poświęconego temu nietuzinkowemu człowiekowi.
Pan tę książkę przeanalizował dokładnie. Jaki ona ma charakter? To jest typowa powieść, czy to jest wspomnienie, czy to jest biografia, czy to jest dramat człowieka?
Generalnie jest to autobiografia, prawda, ale zawiera wszystkie te składniki, czy te czynniki, o których pan wspomniał. Książka na pewno straciła na tym, że ona pisana była praktycznie w stanie wojennym i tuż po stanie wojennym się ukazała, ale proszę też pamiętać, Kaziów nie mógł wszystkiego napisać, ponieważ no, była cenzura, obowiązywała. Książka straciła, że nie doczekała się tłumaczenia na języki obce, tak jak książka chodzi właśnie Heleny Keller, Moje życie. Dzięki temu mogliśmy poznać, jak ta właśnie Helena Keller radziła sobie z nauką, z poznawaniem świata, kiedy ogłuchła, kiedy stała się niewidoma, kiedy nie mogła mówić. Michał Kaziów też bardzo skrupulatnie to opisuje, tę swoją naukę, jak poznawał alfabet Braille'a, jak poznał panią Lubicz, która, żeby jego nauczyć czytania górną wargą, nauczył się tego jako pierwszy człowiek na świecie. Sama sobie ręce zawiązywała i próbowała jakimkolwiek organem te literki wypukłe poznawać. I doszło do wniosku, że najlepiej byłoby w przypadku Michała Kaziowa jednak może wykorzystać do tego usta. Także książka na pewno straciła. Janusz Koniusz też mi opowiadał, że namawiał Kaziowa do tego, żeby ponownie tę autobiografię jakby może kontynuować, pociągnąć do czasów powiedzmy współczesnych, po upadku PRL-u. Michał Kaziów nie chciał może jakby drugiej części napisać tej swojej autobiografii. To już by trzeba było autora zapytać, ale pewnie się już tego nie dowiemy. Przynajmniej ja do takich materiałów nie dotarłem. Ta książka ma być jakby przyczynkiem do tego, żeby zachęcić jakiegoś reżysera. Niedawno powstał film Ikar, legenda Mietka Kosza, w reżyserii Macieja Pieprzycy, o niewidomym muzyku jazzowym, pianiście fenomenalnym w latach 70., dzisiaj też już zapomnianym. I Pieprzyca jakby no odkurzył tego Mietka Kosza, chociaż to jest postać bardzo nieszczęśliwa. Kończy śmiercią samobójczą prawdopodobnie lub wypadkiem, bo to też nie jest do końca stwierdzone. Natomiast Kaziów jest tą postacią, moim zdaniem, czy ta jego biografia jest, kończy się bardzo dobrze. Nie tylko tym zwycięstwem nad ułomnościami człowieka, ale też spełnieniem swojego życia. Zrealizował, można powiedzieć, przy tych niepełnosprawnościach. A może nawet i chciał to osiągnąć i to mu się udało. Dzięki też pani Lubicz i pani Kaziów, bo bez tych kobiet ta sztuka by się nie powiodła, to w 100% pewne.
Jest to książka z kategorii wspomnienie, biografia, powieść autobiograficzna. Tego tak się dokładnie nie da określić i stąd czasem mamy wątpliwości, ile jest w niej prawdy, a ile jest fantazji autora. Na pewno fantazyjne były późniejsze książki w postaci zbiorków opowiadań wydanych tu głównie w Zielonej Górze, ale mnie zafascynowały jeszcze dwie inne rzeczy o ludziach, którzy są związani z niewidomymi, z Janem Silfanem i z Włodzimierzem Dolańskim.
napisał, można powiedzieć, też dwie powieści biograficzne właśnie o kapitanie Janie Sirchanie i jednorękim pianiście Włodzimierzu Dolańskim. Poznał obie te postacie osobiście Michał Kaziów. Upamiętnił te dwie postacie właśnie i Sirchana i Dolańskiego. O Dolańskim napisał, można powiedzieć, bardzo skrupulatną taką powieść, która no, praktycznie nadaje się na film. Myślę, że jakiś reżyser powinien się zainteresować książką Gdy moim oczom, bo to jest doskonały materiał na film fabularny, a życie Kaziowa jeszcze bardziej nadaje się na to.
Był pisarzem, był badaczem, zajmował się sztuką radiową, miał stopień doktora nauk humanistycznych, był dziennikarzem. Michał przedstawiał najbardziej interesujące słuchowiska, czasami jakieś inne audycje o tematyce kulturalnej, nadawane głównie przez ówczesne polskie radio w Zielonej Górze, rozgłośnie w Zielonej Górze. Pisał w Gazecie Lubuskiej, we Współczesności Centralnej, na Odrzu. Pisał i jeszcze redagował. Redagował też czasopisma dla osób, które nie widzą, a potrafią czytać znaki Braille'a. Ogromnie pracowity człowiek, który nie ma oczu, nie ma rąk, a ogromnie pracowicie spędza swoje życie. Jaki miał warsztat pracy? Jak to wyglądało? Nie mając rąk, niczego nie dotykał, więc dyktował, prawda? Pamięć musiała być doskonała, fenomenalna, ale zanim coś podyktował, to musiał to przemyśleć, ułożyć w głowie, zapisać w pamięci, a potem to przedyktować.
Michał Kaziów opisał ten swój warsztat bardzo dokładnie. Ja fragmenty tego artykułu też przytaczam, dosyć obszerne, czy to w pisaniu właśnie artykułów prasowych, czy uczenia się, pisania pracy magisterskiej, czy później doktorskiej. Natomiast pisanie właśnie co tydzień do tego magazynu Gazety Lubuskiej, artykułu Włącz Radio, to był generalnie dla Michała Kaziowa, można powiedzieć, taka no też w pewien sposób rehabilitacja, ponieważ on musiał zawsze wysłuchać tej audycji, nagrywał tę audycję, musiał ułożyć sobie w głowie koncept tego artykułu, co chce napisać. Potem nagrywał na magnetofon, a później przychodził lektor, przepisywał z magnetofonu i później jeszcze poprawiali ten artykuł. Tak było co tydzień przez kilkanaście lat. A więc to była też taka forma właśnie pewnej rehabilitacji, pewnego odprężenia, kontaktu i z radiem, i z czytelnikami, i z pisaniem. Przytaczam też w książce fragmenty artykułu pana Sylwestra Peryta, który opisał, no właśnie, jak sobie Kaziów radzi w formie mieszkania, tak, otwierania drzwi, bo to każdego to interesuje w pewnym sensie, jak sobie taki człowiek może radzić, prawda? Te urządzenia generalnie wszystkie obsługiwane były albo za pomocą nóg, albo za pomocą brody, nosa czy ust. Tym sobie pan Michał Kaziów radził, żeby uruchamiać magnetofony. Michał Kaziów miał wszystko, bo miał fenomenalną pamięć, do tego miał doskonały słuch. Znał wszystkie numery telefonów, więc jak się Koniuszowi nie chciało szukać w książce telefonicznej numerów, to zadzwonił do Kaziowa, bo na pewno Kaziów pamięta i Kaziów z głowy przekazywał numer telefonu.
Michał nie miał oczu. Jednego oka wcale, drugie było w śladowej części. To drugie oko było jego nadzieją, że może jednak będzie widział. Taką nadzieję dał mu jeszcze w latach 50. profesor w warszawskiej klinice, potem Znachor spod Lublina. Nie pomogło. I ta nadzieja się pojawiła jeszcze raz, kiedy w Polsce znaleźli się lekarze okuliści rosyjscy.
Lekarz rosyjski, specjalista od mikrochirurgii oka, zdecydował, że podejmie się operacji w Nowosybirsku w klinice i ta operacja się powiodła. Troszeczkę widział na to oko, no ale później wypadek, o którym też tutaj opisuję, sprawił, że przestał widzieć, ale nie był z tego powodu jakoś przygnębiony. Twierdził, że świat lepiej mu się żyje w świecie, którego nie widzi. O tak.
Obydwaj panowie, Robert Rudiak oraz Alfred Siatecki, na początku naszego materiału rozmawiali oczywiście o książce, autobiografii Michała Kaziowa zatytułowanej Gdy moim oczom. Andrzej Pierzchała, jak zwykle na zakończenie audycji, a właściwie jego felieton, ale za to osobiście przez autora czytany, jak zwykle zresztą. Dzisiaj o kolejnej wystawie w Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim.
Najnowsza wystawa malarstwa, kurator Gustaw Nawrocki w Galerii Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie, nareszcie chciałoby się rzec, budzi moje tak zwane mieszane uczucia. Krzysztof Mentel, Ogień nie mówi dosyć. Taki to literacki tytuł. To ekspozycja 16 obrazów, 11 to akryl na płótnie plus 5 fotografia na płótnie z 2014 roku, najnowszych z 2020 8 i z 2017 3. Wszystkie oprócz fotografii o wyrazistych barwach, bez cieni, przypominających figuratywność secesji uwspółcześnionej, z przewagą pejzaży, coś mi jednak przypominających. Trop wiedzie do Jana Dobkowskiego, Neo, Neo, Neo oraz Ciepło, Ciepło Jerzego Ryszarda Zielińskiego, pseudonim Jurry. Tu skorzystałem z tytułu podpowiedzi 16 obrazu, akryl na płótnie, cały się spalam, w nawiasie Jurry, oraz swoistego eseju egzegezy krytyka sztuki Wiktorii Kozioł, towarzyszącego wystawie. Inny rodzaj żaru, związany z pasją, może człowieka wypalić. Nieprzespane noce, maniakalne igranie z ogniem, balansowanie na granicy, artystyczne szaleństwa i cierpienia przypłacone życiem, chorobą, wypadkiem, pakowaniem się w niebezpieczne sytuacje. W wydaniu dramatycznym Jurry Zieliński, przecież też jak wielu innych artystów i artystek, tragicznie zmarły w niewyjaśnionych okolicznościach romantyki buntownik, twórca płomiennych i żarliwych obrazów. Znajomi mówili: człowiek pochodnia, alkoholik, awanturnik, prowokator, on o sobie słoneczny bywalec mrocznych barów. W głowie palące pytanie: skoczył, poślizgnął się, czy został wypchnięty? A zatem mamy do czynienia, wyjąwszy fotografię, z pewną kontynuacją i lub, jak kto woli, naśladownictwem. A na koniec kilka zdań o autorze obrazów. Krzysztof Mentel w 1993 roku ukończył Wydział Malarstwa i Rysunku na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Pracę dyplomową Zmierzch Drugiego Świata, Peryferie i Utrwalony Stan Przejściowy przygotował w pracowni doktora habilitowanego Dominika Lejmana. Edukację kontynuuje na międzywydziałowych środowiskowych studiach doktoranckich Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Pracuje na uczelni macierzystej w 6. pracowni malarstwa. I jeszcze nagrodzony w PAR 2018 konkursie malarskim imienia Wojciecha Fangora oraz konkursie Nowy Obraz, Nowe Spojrzenie. W 2019 roku zaprezentował wystawę Painting as a Game w Pinkoff Gallery w Knoxville, USA, a także zrealizował miesięczną rezydencję w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku zakończoną wystawą Under Construction. I jeszcze jedno, po tej swoistej kulturalnej kwarantannie każde nowe i tradycyjne wydarzenie artystyczne smakuje dużo lepiej niż zwykle. Polecam zatem i tę wystawę, nawet jeśli to malarstwo wtórne nieco, ale przecież nie mniej interesujące. Wystawa czynna do 4 października 2020 roku.
To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj. Hubert Pietroński, który audycję realizował, i Janusz Muński. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.